Radia Plus Szczecin.
Prawie 35 minut po piątej słuchacie magazynu reporterów Radia Plus. W rytmie wydarzeń trwa rozmowa dnia i trzecią część naszej dyskusji o tym, czy dostęp do broni powinien być szerszy. Zaczniemy od pana Andrzeja Sulawiaka, bowiem nie dopytałem jeszcze o jedną rzecz poprzednio. Czy w takim razie, skoro towarzystwa strzeleckie, skoro strzelnice, które są ulokowane w dużych miastach, mają tak duży problem z tym, żeby utrzymać się w swoich siedzibach i nie zlikwidować działalności, to czy niedługo może to nie będzie problemem, że będzie wola szkolenia, tylko nie będzie gdzie szkolić?
Bardzo możliwe, że do takiej sytuacji dojdzie, ponieważ widzimy na przykładzie całej Polski, bo kontaktujemy się z naszymi znajomymi, którzy również uprawiają strzelectwo, że ta likwidacja strzelnic postępuje w bardzo szybkim i bardzo, bardzo gwałtowna. Powiem tak, że nawet są w internecie są instrukcje, w jaki sposób pozbyć się strzelnicy w okolicy, także można to sprawdzić. Także jest to element jakby pewnego takiego większego działania, które jest, ma przyzwolenie społeczne w pewnym sensie, ponieważ ta broń się źle kojarzy. Moim zdaniem powinniśmy właśnie popatrzeć w kontekście tego dostępu do broni. Powinniśmy przyjąć najpierw, popatrzeć na to, w jaki sposób przeszkolić młodzież, przeszkolić społeczeństwo, pokazać tą broń i moim zdaniem w tym momencie nastąpi jakby zmiana tego spojrzenia społeczeństwa na konieczność użytkowania broni i konieczność kształcenia w tym zakresie. Wydaje mi się, że też jednym z ważnych elementów jest zmiana troszeczkę ustawy, jeśli chodzi o w ogóle o wykorzystanie broni i kwestii właśnie nadużycia obrony koniecznej, bo w tym przypadku w obecnym stanie prawnym w Polsce naprawdę nikt, kto posiada broń, nie wykorzysta jej do obrony własnej, ponieważ będzie miał większe problemy z tego tytułu niż przeciwnik.
To jest pewnie wątek na rzeczywiście szerszą dyskusję, bowiem na forach internetowych ten temat również często się pojawia. Skoro mówiłem o forach internetowych, to również promowane jest zjawisko pacyfistycznego patriotyzmu. Nie wiem, czy panowie o czymś takim słyszeliście. To jest pytanie do pana Adama Wyszyńskiego. Czy w takim razie można być osobą, która jest, że tak powiem, głęboko oddana patriotyzmowi, jednocześnie nie za bardzo chce sięgać po broni, nie za bardzo chce się uczyć strzelania?
Mówi się, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, prawda? Więc my jako środowisko narodowe postulujemy to, żeby jednak promować kulturę posiadania broni i też uświadamiać społeczeństwo, że chociażby na przykładzie ostatniego zamachu w Paryżu, że terroryści nie używają broni pochodzącej z legalnych źródeł, nie mają jej legalnie, tylko jak się okazało, korzystali z broni, która pochodziła jeszcze z wojny na Bałkanach. I po tych wydarzeniach nastaje jakieś kuriozum. Komisja, Unia Europejska wydaje dyrektywy jeszcze bardziej ograniczające dostęp do broni. Na szczęście w Polsce mamy też jakąś pozytywną zmianę i tutaj właśnie chociażby poseł Sylwester Chrusz, będący w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, był przeciwny przyjęciu właśnie założeń tej dyrektywy, która by miała ograniczać nasze prawa co do posiadania broni.
Wydaje się panu, że w tej obecnej sytuacji geopolitycznej, która nie da się ukryć, jest dość skomplikowana, fakt, że pojedynczy obywatele będą umieli posługiwać się bronią, tak naprawdę ma szansę cokolwiek zmienić?
To jest jakiś krok, jednak aby temu zaradzić, czy raczej zabezpieczyć się przed obecną groźną sytuacją geopolityczną, konieczne jest rozwijanie obrony terytorialnej, ale tak jak mówię, to dzieje się małymi krokami poprzez szkolenie w szkołach, dawanie broni pojedynczym obywatelom, aż trzeba dążyć do takiego modelu, jaki mamy chociażby w Szwajcarii, gdzie większość ludzi umie posługiwać się bronią i też tej broni jest więcej na obywatela, bo też musimy, warto zaznaczyć to, że Polacy są jednym z najbardziej rozbrojonych narodów. Na jednego Polaka, na 100 Polaków jest, przypada 1,3 sztuki broni, gdzie chociażby u naszych sąsiadów w Czechach jest to 16 sztuk, prawda? Więc No tak jak mówię, jesteśmy rozbrojeni i...
To w takim razie ja pozwolę sobie zapytać politycznie, bardzo politycznie, czy według pana ta sytuacja, która obecnie jest widoczna w Europie, zmusi nas w ciągu, no nie wiem, roku, a może w ciągu dekady, a może 15 lat albo 20, do tego, żeby jednak obowiązkowo uczyć się strzelać?
Myślę, że powinniśmy być na tyle przezorni, żeby już to w sobie wymuszać i już wprowadzać. Obecną sytuację uważam, że jest za późna do wprowadzania takich rozwiązań, bo powinno to wszystko być zrobione wcześniej. Powszechniejszy dostęp do broni powinien być już wcześniej praktykowany. Jednak no, nasze prawo dotyczące posiadania broni opiera się na prawodawstwie jeszcze komunistycznym i no, tam wiadomo, jaka była pozycja obywatela w państwie, prawda?
Panie doktorze, 2 minuty na podsumowanie nam zostało i mamy tutaj kilka takich bardzo rozbieżnych konkluzji, które chyba będzie trudno połączyć w jedną całość. Z jednej strony pacyfizm, z drugiej strony sytuacja geopolityczna, z trzeciej strony odpowiedzialność, z czwartej strony też odpowiedzialność, no bo przecież jeżeli sytuacja będzie trudna, no to odpowiedzialnie będzie umieć strzelać. I jak tutaj znaleźć taki kompromis, żeby każda ze stron była usatysfakcjonowana, jednocześnie żebyśmy my się czuli bezpiecznie posiadając broń i bezpiecznie tej broni nie posiadając również?
To faktycznie pan redaktor mnie w trudnej sytuacji postawił, ale spróbuję jakoś z tego wybrnąć. Sytuacja w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa polega dzisiaj na tym, że faktycznie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy, no już nie mówię w najbliższej perspektywie, ale nawet jutro, pojutrze. Zjawiska, które z którymi mamy do czynienia, czy na wschodzie Europy, czy właśnie na Bliskim Wschodzie, pokazują, jak w dynamicznym tempie ewoluuje to środowisko bezpieczeństwa. Ja powtórzę tylko za hrabią Karlem von Clausewitzem, który uczył nas zawsze i powtarzał, że wojny nie prowadzą armie, wojny prowadzą narody. Co należy interpretować, że musimy wykształcać sobie ten powszechny charakter obrony ojczyzny. A więc siły zbrojne w wypadku agresji z zewnątrz stają na pierwszej linii i odpierają atak, ale całkiem inna percepcja walki jest prowadzona przez przeciwnika, jeżeli on widzi, że przeciwnik, z którym ma do czynienia, stawia powszechny opór całą masą swojego narodu. I tą umiejętność powinniśmy posiąść. Teraz oczywiście kwestia, jak to zrobić. Ja jestem absolutnie przeciwny temu, żeby robić zbiórki, prowadzić czwórkami na strzelnicę i powiedzieć, że mamy się wszyscy szkolić, bo taki jest obowiązek Polaka. Słyszymy, jak bardzo mocno krytycznie podchodzimy do tych chociażby Syryjczyków, których widzimy w telewizji, młodych mężczyzn, którzy tu przyjechali, nie broniąc swojej ojczyzny, a przyjechali tu. Bardzo ich krytycznie oceniamy, bardzo negatywnie do ich postawy podchodzimy. Z drugiej strony też mamy ankiety, które z ubiegłego roku pokazują, że Polska dokładnie jest podzielona na pół, jeśli chodzi o postawy młodych ludzi, jakby się zachowali w przypadku agresji z zewnątrz. Wschodnia ściana Polski odpowiada, że zdecydowanie bierze karabin do ręki i będzie stawiać opór. Niestety nasza zachodnia strona opowiada się, że weźmie walizkę i przekroczy Odrę. A zatem mamy ten taki pogląd, który... Gdzie tkwi przyczyna? No trzeba chyba jednak do tej świadomości dotrzeć. Tylko przez edukację i przekonywać społeczeństwo, że nawet w najlepiej doskonale funkcjonującym państwie demokratycznym armia ma swoje zadania, ale ten powszechny charakter obrony ojczyzny musimy w sobie kształcić wszyscy. Technicznie jak się do tego przygotowywać? Również powiem, że byłbym przeciwny temu, żeby wszystkim rozdawać broń i macie, chodźcie na strzelnicę, uczcie się, ale to jest wasza broń, i posiadajcie nią, bo tak jak powiedziałem, stwarza to przesłanki z kolei do zagrożeń w drugim kierunku. Ale czy nie wykorzystać tych istniejących obiektów, które już mamy, nie niszczyć je masowo, nie likwidować, ale może właśnie wykorzystać do tego kształcenia procesu obronnego państwa. Dziękuję bardzo.
No wydaje mi się, że udało się to podsumować dość obszernie, chociaż i tak pewnie pytań zawsze pozostanie więcej niż odpowiedzi. Panowie, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dr Paweł Rodzoś, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Andrzej Sulawiacz, Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie, a także Adam Wyszyński, Ruch Narodowy. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tymczasem już tylko 16,5 minuty dzieli nas od godziny 18.
W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.